Gdybyśmy chcieli z Podlasia wyruszyć do Włoch w jakiś taki prosty sposób, niedaleko, wygodnie, tak żebyśmy się też na miejscu mogli dogadać, znaleźć nocleg nie za drogi, to gdzie by warto było wylądować, gdzie dotrzeć?
Pierwsze miejsce to jest Rzym, oczywiście.
Barbara Kamińska, anglistka, od 11 lat mieszkająca w Rzymie. Przewodnik turystyczny po tym wiecznym mieście i po regionie Lazio.
Warszawy do Rzymu bezpośrednie są połączenia. Bardzo łatwo dolecieć tam na lotnisko międzynarodowe. To jest fantastycznie połączone z centrum miasta, więc to jest najprostsze rozwiązanie.
Kwestia noclegów i kwestia cen. Rzym to jest miasto przeogromne, mocno turystyczne, no i wywindowane finansowo.
Tak, ale zawsze taniej jest trochę poza sezonem turystycznym, czyli zima. I w zimą na przykład sporo jest zwiedzających z Polski. Jest troszeczkę taniej, jeśli chodzi o wynajem miejsca, loku. Nie musi to być hotel, może to być bed and breakfast. Są teraz różne inne opcje typu Airbnb, gdzie można sobie wynająć nawet całe mieszkanie, jeśli się jedzie z rodziną. No i oczywiście poza sezonem są to troszkę niższe ceny. I też w restauracjach są niższe ceny. Także to jest też dobry moment, żeby zwiedzić Rzym. A szczególnie dla Polaków, kiedy tutaj są temperatury minusowe, a w Rzymie jednak jest dużo na plusie.
Tam tak jakby wiosna, pomarańcze rosną,
tak,
prawda?
Tak, pomarańcze to jest sezon zimowy, kiedy one na drzewkach sobie kolorami wszystkim kwitną. Cytryny, pomarańcze. No ale oczywiście mówię, takie temperatury jak 10-14 stopni to są chyba na Białystok kwietniowe temperatury, albo nawet i majowe.
Czy szukając jakiegoś dobrego lokum, można się skupić na konkretnej dzielnicy? Czy są dzielnice, które są dobrze skomunikowane, a tańsze i nie takie znowu byle jakie, jakieś urokliwe na swój sposób?
Tak, są takie. Ja na przykład zawsze odradzam okolice głównego dworca w Rzymie, czyli Termini. Tam jest cała masa hoteli i bardzo często osobom się wydaje blisko dworca wygodnie. Owszem. Aczkolwiek no nie jest to ładna dzielnica. Jest dużo imigrantów, dużo osób, które śpią na ulicach bezdomnych, dużo osób, które nagabują, czyli też żebraków, proszą pieniądze, papierosy. No nie jest to fajne, jak się jest turystą w Rzymie i się czasami nawet nie umie odmówić. Więc zdecydowanie unikać tego miejsca. Natomiast takie bardzo urokliwe miejsca w Rzymie, na pewno Trastevere, czyli Zatybrze. Tam dużo jest różnych opcji, jeśli chodzi o miejsca noclegowe. Może jest mniej hoteli, ale na pewno bed and breakfast. Na pewno można wynająć gdzieś tanie mieszkanie, ponieważ dużo Rzymian ma swoje jakieś tam, powiedziałabym, małe inwestycje, czyli ma jakieś małe mieszkanko i wynajmuje to turystom. Zatybrze może nie ma metra, bo jednak to jest najłatwiejszy środek komunikacji po mieście, ale są tramwaje, są autobusy i to jest praktycznie centrum. Cała masa barów, restauracyjek. Oczywiście się robi coraz bardziej turystyczne też Zatybrze, ale można znaleźć miejsca, gdzie jest zdecydowanie mniej turystów, a więcej właśnie lokalnych ludzi. Bardzo barownicza część Rzymu.
A co tam było w czasach Rzymu starożytnego?
Rzym starożytny to w ogóle nie przekraczał jakby rzeki, czyli Zatybrze właściwie do czasów cesarza Augusta. To było miejsce kompletnie takie, no powiedziałabym, wieś podrzymska. Natomiast z czasów Augusta to była część zamieszkiwana przez biednych mieszkańców Rzymu, na przykład przez wyzwolonych niewolników, biednych emigrantów, ale już była ta część włączona do miasta. Nawet wybudowano już później mur okalający Zatybrze. Cesarz August wybudował tam akwedukt doprowadzający wodę, czyli podniósł warunki higieniczne. Więc to była już część historyczna miasta już ponad 2000 lat temu.
Czyli można sobie tak czy inaczej pomieszkać w takim miejscu, którego historia jest na dotyk po prostu.
Wszędzie. I na zapach, i na dotyk.
Właśnie. Jak to zapach?
Zapach, ponieważ Rzym pachnie. To jest specyfika tego miasta. Rano to Rzym pachnie kawą wszędzie. Przede wszystkim.
A to przyjemne.
Bardzo. Jak ktoś lubi kawę, to się nie można oprzeć. I w ogóle ja dużo pracuję z turystami anglojęzycznymi, dużo z Amerykanami, którzy przyzwyczajeni do kawy americano, czyli wersja amerykańska kawy. Pół litra kawy i na wynos. Takie rzeczy w Rzymie nie istnieją. Jest takie powiedzenie, że kiedy w Rzymie rób tak, jak robią Rzymianie. When in Rome, do as the Romans do. Więc w Rzymie rano się pije cappuccino z kornecikiem, czyli z takim rogalikiem, na stojąco w barze. To jest na 3 minuty śniadanie.
Romantycznie.
Bardzo. I to wtedy widać, że to jest Rzymianie, albo osoba przynajmniej, która mieszka już na tyle w Rzymie, że się po prostu wtapia w to. Można sobie szybciutko strzelić espresso rano, nie? Są osoby, które wolą espresso, ale espresso może być zwykłe czarne, a może być też macchiato, czyli z malusieńką, drobinką po prostu mleczka spienionego. Latem ja zawsze polecam na zimno kawę. Mają kawę zaparzoną, lekko posłodzoną w dużych butelkach i to trzymają z kapslem, zamykaną na tak hermetycznie, trzymają to w lodówkach. Wszędzie, gdzie się człowiek nie obróci, to jest kawa.
Czy w związku z tym Rzymianie z samego rana są jakoś specjalnie pobudzeni, ekspansywni, energetyczni?
Oni są non-stop pobudzeni. Czy kawa, czy nie kawa, są non-stop pobudzeni. Ja widzę tutaj ogromną różnicę. Jak przyjeżdżam do Białegostoku, to zauważyłam kilka dni temu, poszłyśmy wieczorem z koleżanką do kina. Wieczór wydaje się, no trochę ludzi w kinie może być. Kino jest puste, galeria jest pusta, nikt nie krzyczy, nikt nie przepycha się, ja rozglądam się i nie wierzę. Bo w Rzymie przede wszystkim wszędzie jest tłok, wszędzie ludzie popychają, wszędzie ludzie krzyczą i gestykulują. I od tego się nie da uciec, więc nie jest chyba to zależne od kawy. Bo czy oni piją kawę, czy nie piją, to zawsze są pobudzeni. Natomiast kawę piją non stop. Później koło 11 jest przerwa na krótką kawkę. Później po obiadku jest obowiązkowo kawka, bo się nie da bez kawki pracować. Wieczorem przed kolacją może być kawka, a może być jakieś tam aperitivo, czyli jakiś alkohol, który pobudza trawienie. No i oczywiście po kolacji, godzinie 11, jest kawa.
Rzym smakowity. Bardzo wielu turystów wyrusza na swoje wyprawy, te dalsze i te bliższe, właśnie po to, żeby poznać miejsce poprzez smak. Czy jeżeli wybieramy się do Rzymu, są takie miejsca, których nie możemy ominąć?
Przede wszystkim w ogóle cała Italia słynie ze swojej kuchni. Natomiast to jest pojęcie tak szerokie, że ja bym to bardziej sprecyzowała i bardziej zawęziła.
Barbara Kamińska. Od 11 lat mieszka w Rzymie, na temat Rzymu wie prawie wszystko, ponieważ jest także licencjonowanym przewodnikiem po tym mieście.
W Rzymie mamy kuchnię rzymską. I możemy mówić o wszystkich regionach w Italii i każdy region jednak ma swoją kuchnię. Zdeczka odmienną i tam są różnego rodzaju inne kombinacje, inne przyprawy. Oczywiście jak myślimy o kuchni włoskiej, to zawsze nam się nasuwa makaron. To jest tak jak w Białymstoku, w Polsce, pierwsze danie zupa. A tam pierwsze danie jest makaron. Ja zawsze moim turystom polecam spróbowanie kuchni rzymskiej. Bardzo często Amerykanie też to mają, kuchnia włoska, czy im się wydaje, że gdziekolwiek pojadą we Włoszech, to oczywiście jest co? Lasagna. Lasagna to jest typowe danie Emilia Romagna, czyli jest ta północ od Rzymu i stamtąd właściwie lasagna pochodzi, z rejonu w Bolonii. W Rzymie oczywiście można zjeść dobrą lasagnę, trzeba wiedzieć gdzie, ale lasagna to nie jest danie rzymskie. Do dań rzymskich na przykład należy carbonara, czyli jest to spaghetti z jajkiem i my mówimy z boczkiem, ale to nie jest tak naprawdę boczek. Po włosku to się nazywa guanciale, a guanciale to jest tak naprawdę kawałek świńskiego policzka, który jest troszeczkę podobny do boczku, wędzone. I to guanciale właśnie się kroi na paseczki. Ono się bardzo ładnie tak zasmaża i do tego się jajko wbija. Robi się taki krem z tego jajka. To jajko nie może się za bardzo ściąć. Ono jest bardziej jak sos. I właśnie do tego się dodaje tą pastę długą, czyli spaghetti. To jest typowe danie rzymskie. Amatriciana to jest bardziej oparte na sosie pomidorowym, też właśnie z guanciale. Do tego się dodaje podczas gotowania odrobinę białego wina. Jest to takie trochę kwaskowate. Do amatriciana robi się makaron tak zwany bucatini, bo Włosi są bardzo przywiązani do tego, że do odpowiedniego sosu odpowiedni rodzaj makaronu. Bucatini przypominają spaghetti, bo są długie, natomiast są dużo szersze niż spaghetti i przez cały środek tej długiej nitki przychodzi dziurka, bo buco to jest dziurka po włosku. Więc taką pastę się daje do amatriciany. Muszą być bucatini, ponieważ ten sos pomidorowy przenika właśnie przez tą dziureczkę tego długiego makaronu. I na tym polega wydobywanie tych smaków włoskich. Kolejnym takim daniem opartym na paście to jest na przykład gricia. Gricia to jest też pasta zazwyczaj spaghetti, który jest podawany właśnie z tym guanciale, ale tylko z serem pecorino. Bo we rzymskiej kuchni wszędzie panuje ser robiony z mleka owczego. Regionalny w Lazio, czyli na podmieściach Rzymu, tam na tych terenach rolniczych się robi właśnie ten ser.
Gdzie szukać takich miejsc, które mogą nam zaoferować naprawdę dobrej jakości rzymską kuchnię?
Takich miejsc szukać na Trastevere, właśnie na Zatybrzu. Z tym, że tak jak powiedziałam, Zatybrze robi się coraz bardziej turystyczne i jest ta część Zatybrza, która jakby dba o turystów, czyli dba o to, żeby głodni nie byli, ale też żeby za mało nie wydali. Czyli są ceny dosyć wywindowane i niekoniecznie dobrej jakości jest wtedy to jedzenie. Natomiast jest druga część Zatybrza, która jest dużo mniej uczęszczana przez turystów, natomiast bardziej przez mieszkańców lokalnych. Więc Zatybrze tak, ale proponuję właśnie pójść do tej części mniej uczęszczanej, do tej bardziej odizolowanej części, w stronę Porta Portese, czyli w stronę rzeki już bardziej, ale nie wzdłuż rzeki, tylko tak bardziej już na obrzeża miasta idąc. Tak naprawdę niewielu Włochów mieszka już w centrum. Ci, którzy mają jakiekolwiek mieszkania w centrum, starają się je wynająć, żeby z tego mieć pieniądze. Włosi bardzo rzadko w mieście, w centrum szukają dobrego lokalu, bo widzą, że w centrum lokale są głównie nastawione na turystów. Ale są takie miejsca, na przykład kolejnym miejscem, które ja bardzo polecam w Rzymie, jest Monti. Jest ono bardzo niedaleko od Koloseum. Jeszcze to jest takie miejsce dosyć historyczne, ale zamieszkane przez Rzymian. Modnym ostatnio miejscem bardzo się stało Testaccio. Czyli jak dojedziemy na przykład do stacji Piramidy, gdzie w Rzymie jest piramida, to wokół tej piramidy jest całe mnóstwo lokali. I tam można na przykład pójść na bardzo dobrą pizzę rzymską, bo oczywiście tego też nie wiemy, że tak naprawdę są dwa miejsca na świecie, gdzie się robi prawdziwą pizzę. Jedno z nich to Rzym, a drugie to jest oczywiście Neapol. Pizza rzymska, która jest bardzo cieniutka, chrupiąca. Troszeczkę też inne są składniki na tej pizzy. Znaczy nie chodzi mi o ciasto, ale chodzi mi o to, co na wierzchu dostajemy na cieście. Także to na pewno trzeba zaliczyć, będąc w Rzymie.
Czytaliśmy o Rzymie we wszystkich podręcznikach i chcielibyśmy sprawdzić, czy to naprawdę jest tak wspaniałe, czy ta starożytność, która tam została, rzeczywiście może zrobić na nas wrażenie.
Może i robi na każdym kroku, gdzie się nie odwrócimy.
Barbara Kamińska, przewodnik turystyczny po Rzymie.
To jest to, czego zawsze mi brakowało w Białymstoku i może dlatego ten Rzym mnie tak strasznie pociągnął. Chociaż bardzo mi się Białystok podoba.
Tak jakby kultury tu nie było? Zaraz.
Inny rodzaj kultury, powiedzmy. Natomiast mówiąc o kulturze, można powiedzieć o kulturze tej takiej codziennej, osobistej i tego Rzymianom strasznie brakuje. Jest to zupełnie inny rodzaj kultury osobistej, do tego się też trzeba przyzwyczaić, ponieważ oni są niesamowicie otwarci, przechodzą do wszystkich na ty. Kultury nie ma na zasadzie, nie ma przepraszam, nie ma
dystansu?
Dziękuję.
Dystansu? Zaraz, nie ma przepraszam, nie ma dziękuję?
Nie ma. Takie rzeczy są niespotykane w Rzymie. Tam się upchamy, tam krzyczymy, tam się wyzywamy. I to nie jest wcale wycelowane w drugą osobę i nie jest to wcale obraźliwe. Jest to część kultury codziennej. Tak się zachowujemy. I jak chcemy w Rzymie przeżyć, to trzeba się od razu nastawić na to, że jest to taka wielka, miejska dżungla. Jak chcemy wsiąść do autobusu albo do metra, nie ma tam grzeczności, nikogo nie przepraszamy, tylko się pchamy, jeżeli w ogóle chcemy wsiąść do pociągu. Więc o takiej kulturze, jak mówimy, to troszeczkę jest inna kultura niż w Białymstoku. Natomiast jeśli chodzi o tą wyższą kulturę, to owszem, w Rzymie jest po prostu nadmiar tego. Jesteśmy tym bombardowani z każdej strony. Pierwsza rzecz, jak przyjedziemy do centrum, to oczywiście widzimy wszędzie starożytne ruiny. Koloseum to jest po prostu jedna z rzeczy, którą każdy, uważam, raz w życiu musi zobaczyć. Z takich statystyk ciekawych, w zeszłym roku Koloseum było odwiedzone przez ponad 7 milionów osób. To już jest rekord dla Koloseum do tej pory. Nie, na razie nie do przebicia. W momencie, kiedy zwiedzamy Rzym, widzimy to, co jest na zewnątrz. Jest to niesamowicie fascynujące, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że prawdziwy Rzym jest tak naprawdę pod ziemią. To jest to, czego nie widać. I to są niesamowite miejsca. Jeżeli ktoś lubi archeologię, tam jest po prostu cała masa miejsc do odwiedzenia. Niedaleko Koloseum jest przepiękny kościół świętego Klemensa. To jest XII-wieczny kościół, który został wybudowany na starożytnych ruinach. Się schodzi prawie 9 metrów pod ziemię, gdzie można zobaczyć trzy poziomy. Pierwszy, tuż pod kościołem, to jest IV wiek. Kolejny poziom to jest II wiek, a kolejny poziom to jest I wiek. 2000 lat praktycznie historii, która się nakłada na siebie. I to jest tylko jeden przykład takiego miejsca. A takich miejsc w Rzymie jest cała masa. Niedawno dla publiczności, dla zwiedzających został otworzony Złoty Pałac Nerona.
Naprawdę jest złoty?
Był złoty. Nazywany był Złotym Domem Nerona, dlatego że dach został wykonany z brązu i był złocony. I przepiękne freski dekorowały ściany pałacu i część fresków była malowana na złoto, czyli kruszec ścierany na pyłek i wtedy używano tego pyłku do wykonywania farby, że można było malować freski na ścianach. I tam było dużo gry takiej właśnie ze światłem słonecznym. To było tak zaproiektowane, żeby wykorzystać światło słoneczne. Proszę sobie wyobrazić, jak to światło się odbijało w tych złotych listkach namalowanych na ścianach na przykład. Stąd właśnie Złoty Dom Nerona. Bo jak się idzie do Watykanu, się zwiedza Bazylikę Świętego Piotra, można wejść na kopułę. To znaczy można wejść stopniami. Na sam szczyt jest 550 stopni, ale jak ktoś jest troszeczkę bardziej leniwy albo ma problemy z sercem, to zawsze proponuję wziąć windę na dach bazyliki, a później przez kopułę trzeba już się przeczesać na sam szczyt, na ten balkonik na zewnątrz. Można wejść sobie na kopułę od środka bazyliki. To jest tak zwany bęben kopuły, czyli struktura, na której siedzi cała kopuła. I jak się idzie dookoła na tym balkoniku przy bębnie kopuły, to można dotknąć, dosłownie dotknąć mozaiki, które dekorują cały kościół świętego Piotra, całą bazylikę. Mozaiki są wykonane z malutkich takich kwadracików, szkło albo kamień. I z tego się układa różnego rodzaju wzorki, także powstały różne jakieś tam obrazki. I można zobaczyć tam bardzo wyraźnie, wręcz dotknąć, te malutkie tessera, bo to się tak nazywa, które są szkło malowane na złoto, autentycznym złotym kruszcem. No i widać, że niektórzy turyści sobie zdecydowali wziąć na pamiątkę kawałeczek czegoś, więc tam brakuje tych domalowanych na złoto kwadracików.
Podobno do Rzymu prowadzą wszystkie drogi, ale to jest przyjemne, że prowadzą też linie, po których latają samoloty i w dodatku dla polskiego turysty nie jest to droga wyprawa, a miejsce jest absolutnie cudowne z różnych względów. Jest też niezwykłe dlatego, że Rzym jest miastem, w którym jest państwo. Żeby tam wejść, trzeba się specjalnie przygotować, są procedury, no ale są też różne cuda do obejrzenia.
Tak, no Watykan to taka enklawa właściwie w samym środku miasta, otoczona murem.
Barbara Kamińska.
Tak ostatnio myśmy się śmiali, przewodnicy też, ponieważ pojawił się na Facebooku wśród nas przewodników taki post a propos pana Trumpa, Donalda, który zamierza wybudować mur oddzielający Stany Zjednoczone od Meksyku. I papież Franciszek, który absolutnie protestuje przeciwko temu. No ale do tego jest załączone zdjęcie Watykanu otoczonego murem. No i napisane, no i ty protestujesz przeciwko wybudowaniu muru? 44 hektary, najmniejsze państwo na świecie, otoczone jest murem. Rzeczywiście, żeby się tam dostać, to nie jest taka prosta sprawa, ale państwo miasto, które tak naprawdę, no rzeczywiście jest odwiedzane przez turystów, ale to są miejsca, które są dostępne dla turystów. Jest część państwa miasta, która jest niedostępna dla turystów. Jeśli tam się chcemy dostać, to tam potrzebne jest specjalne pozwolenie, bo są szwajcarscy gwardziści i oni takich przepustek absolutnie pilnują. Natomiast miejsca, które są dostępne dla takiego przeciętnego turysty, to przede wszystkim muzea watykańskie, gdzie trzeba zapłacić i to nie mało, żeby zobaczyć kolekcje papieskie i oczywiście kaplicę sekstyńską. Jest to oczywiście bazylika świętego Piotra, której się nie płaci za zwiedzanie. Trzeba przejść przez kontrolę bardzo ścisłą, przez wykrywacz metali i plac świętego Piotra. Także to są takie miejsca dostępne dla przeciętnego turysty. Muzea Watykańskie, jeśli się nie mylę, w zeszłym roku to chyba było około 6 milionów zwiedzających. Archiwum Watykańskie, praktycznie niedostępne dla nikogo.
No właśnie, właściwie oglądamy czubek góry lodowej.
Tak jest.
A te archiwa, a te podziemia prawdopodobnie skrywają też nie tylko dokumenty, ale też dzieła.
Ja osobiście nie byłam w watykańskich archiwach, jest to prawie niedostępne i też moje koleżanki były na przykład, koleżanki przewodniczki i jedna z moich koleżanek mówiła o tym, nie wiem na ile dla polskiego obywatela jest to rzecz znajoma, ale ja jestem po anglistyce, więc król Henryk VIII to był na tapecie praktycznie na każdym roku, każdym punkcie historii angielskiej. Król Henryk VIII, który zerwał z papiestwem, ponieważ chciał rozwód, prawda? I to był właściwie powód zerwania z papiestwem. I w archiwach watykańskich ponoć jest list samego króla napisany do papieża z prośbą o rozwód. Także możemy sobie wyobrazić, jeżeli kościół pokazuje nam tylko to, możemy sobie wyobrazić, co ma jeszcze, czego nie chce nam pokazać. To są naprawdę skarby niesamowite. To są tysiące manuskryptów, to są tysiące tajnych dokumentów, o których nikt nie ma pojęcia.
No one są badane prawdopodobnie przez ludzi Watykanu, tak zwanych. No ale nie będziemy tworzyć teorii spiskowych, chociaż one są bardzo malownicze. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, co w tym Rzymie jeszcze mogło się wydarzyć, to proszę w wyszukiwarkę wrzucić teorie spiskowe Rzym i na pewno znajdzie wiele fascynujących historii.
Proszę poczytać Dana Browna Anioły i Demony. Tam jest cała teoria spiskowa na temat Rzymu.
I możemy też pod tym kątem oglądać Rzym. Podejrzewam, że przyjeżdżają czytelnicy Browna do Rzymu i chodzą właśnie tymi książkowymi szlakami. Ale literackich szlaków w Rzymie jest bardzo dużo.
Bardzo. Miałam takie grupy, z którymi robiłam śladem Dana Browna, czyli dosłownie Anioły i Demony. Więc zaczynaliśmy na Piazza del Popolo, gdzie mamy tą przepiękną kaplicę zaprojektowaną przez Rafaela, gdzie oczywiście znajduje się jeden z kardynałów, kandydatów na papieża. Później się stamtąd przedostawaliśmy właśnie na plac świętego Piotra, gdzie został jeden z kardynałów też zabity.
A czy są szlaki romantycznej poezji?
Są. W Rzymie możemy też na przykład szukać romantycznych poetów, ale anglosaskich.
A co robili anglosascy poeci w Rzymie, oprócz tego, że pewnie pili włoską kawę i raczyli się dobrym winem?
A jak sobie pomyślimy o Anglii, jaką mają pogodę w Anglii?
Ała.
Woda, woda, woda. W tamtych czasach, XIX wiek, XVIII, XIX wiek, ci romantyczni poeci dbać o siebie za bardzo nie dbali, na co cierpieli, na tak zwane suchoty, czyli nic innego jak gruźlica. I jaką wtedy można było dostać receptę od lekarza? Słoneczna Italia. I to było obowiązkowe dla takich, którzy mieli pieniądze, dla takich, którzy szukali inspiracji. Jak sobie pomyślimy o czasie romantyzmu, to właściwie to było takie wszystko natchnione ruinami, mrokiem, tajemnicą i tego szukali angielscy poeci. Jak pojedziemy sobie na Plac Hiszpański, tuż po prawej stronie od schodów, mamy Muzeum Keats and Shelley. To są bardzo słynni angielscy poeci, którzy tam mieszkali, przy samych schodach hiszpańskich. Shelley, jego żona napisała słynnego Frankensteina. Ten Shelley cały, który zmarł w Rzymie, został pochowany na cmentarzu protestanckim w Rzymie. Można sobie pójść i to zobaczyć. Ten cmentarz właśnie jest niedaleko piramidy w Rzymie. Z takich szlaków literackich możemy szukać dużo. Liszt, kompozytor słynny, mamy słynną kafejkę, która się nazywa El Greco, tuż niedaleko schodów hiszpańskich. Ci słynni ludzie tam się właśnie spotykali. Na co? Na plotki, na kawę. Czekali na słońce.
Wędrowanie po Rzymie możemy zorganizować sobie na własną rękę, czytając wszelkie możliwe blogi, wszelkie możliwe książki na ten temat, albo czytając literaturę fabularną i starając się odtworzyć jakieś trasy ulubionych bohaterów. No ale dobrym i sprawdzonym wyjściem jest zasięgnięcie rady przewodnika. Barbara Kamińska, przewodnik turystyczny po Rzymie, anglistka, ale od 11 lat mieszkająca w Rzymie. Pokazuje chętnym nie tylko Rzym starożytny.
Zawsze wolę starożytny. I za tą nowoczesnością gdzieś tam nie biegnę, ale jeśli ktoś lubi bardziej sztukę nowożytną, to też jest dużo do znalezienia w Rzymie. Możemy tutaj wspomnieć o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o Muzeum Sztuki Współczesnej. Jeden z budynków, który się mieści niedaleko właściwie Stadionu Olimpijskiego, został zaprojektowany przez tą słynną Zaha Hadid. W Rzymie mamy budowle przez nią zaprojektowane. To jest przepiękny, taki bardzo nowoczesny budynek. Taka bryła, tak jak to Zaha Hadid. Dużo szkła przede wszystkim. No i tam oczywiście możemy tą całą sztukę współczesną, bo to już nawet nie modernistyczną, tylko współczesną, to już mówimy koniec XX wieku, początek XXI wieku. Kolekcje są niesamowite, są to tak niektóre struktury futurystyczne, że po prostu każdy może zobaczyć to, co chce, według natchnienia, w zależności od dnia i pogody i nastroju.
Niedaleko Villi Borghese, Parku Borghese, czyli zoo w Rzymie, też możemy odwiedzić Muzeum Sztuki Modernistycznej. No i tutaj możemy mówić o takich artystach jak na przykład Modigliani. W Rzymie są bardzo też często organizowane wystawy tych bardziej współczesnych artystów. Bardzo są popularni impresjoniści w Rzymie. To mówimy o takich wystawach tymczasowych. Wcale nie trzeba jechać do Paryża, żeby to zobaczyć, bo do Rzymu to też przyjeżdża. Dużo jest wernisaży, chociaż mam znajomych artystów, malarzy też, którzy mówią, no wiesz, 20-30 lat temu to tyle się w Rzymie działo, dzisiaj się nie dzieje nic. No właśnie to jest ta popkultura, ta papka, którą dostajemy. Niestety to też widać i w Rzymie, że to się gdzieś ten poziom obniża. Ale mimo wszystko są organizowane bardzo ciekawe wystawy.
Gdzie można znaleźć informacje o tych bieżących wydarzeniach?
Na stronie internetowej Roma Città Metropolitana. To tam można znaleźć wszystkie informacje dotyczące całego miasta.
Po angielsku chociaż?
Też można, tak. Po włosku i po angielsku przede wszystkim. No po polsku to nie oczekiwałabym zbyt wiele, ale po angielsku tak.
Można spróbować przesiąść przez jakiś translator, który można? Mamy w internecie i wtedy z grubsza będziemy wiedzieli co i z grubsza będziemy wiedzieli gdzie, a reszta to już jakoś pójdzie.
Ale ja zachęcam do nauki języka włoskiego, nawet jeśli to jest tylko kilka słówek, kilka nawet dziękuję, dzień dobry, przepraszam, ponieważ Włosi uwielbiają to. Uwielbiają, kiedy przyjeżdżają turyści. I nawet jeśli łamanym włoskim dziękują, czy ich pozdrawiają, to oni są zachwyceni. I oni zawsze są chętni, żeby uczyć języka włoskiego. A wszyscy chyba wiedzą, że język włoski to się niekoniecznie komunikujemy się językiem, ale zdecydowanie pomagają w tym ręce. Więc proponuję też nauczyć się kilku gestów, żeby sobie pomóc, a to bardzo pomaga.
To tego w radiu się nie da zrobić.
Nie da się, ale można sobie naprawdę na internecie dużo informacji znaleźć, jak się Włosi komunikują. A wszyscy widzą, może ci państwo, którzy widzieli na przykład film z Julią Roberts, ja zawsze przekręcam trochę tytuł, tam jest Eat, Love, Pray.
To był film zrealizowany na bazie powieści Lisbeth Gilbert.
Tak jest.
Módl
tak jest.
Się, jedz, kochaj. Mhm. Ale nie jesteśmy pewne w jakiej kolejności.
Tak,
a w każdym
dokładnie.
Razie to jest piękny film.
Piękny film, właśnie jest tam Rzym. I tam właśnie ona zachodzi do fryzjera, gdzie fryzjer mówi po włosku, ona się uczy języka włoskiego.
I fryzjer mówi po włosku, ja to powiem po polsku, że językiem włoskim nie porozumiewamy się za pomocą słów, porozumiewamy się za pomocą gestów. I to jest to, co bardzo często w Rzymie wystarcza. I ja proponuję jednak to postudiować, wręcz ściągnąć sobie z internetu spis najpopularniejszych włoskich gestów, bo możemy się bardzo zdziwić, jak któryś gest użyjemy i Włoch potraktuje to jako obraźliwe.
To zadanie dla tych, którzy teraz właśnie nabrali wielkiej ochoty, żeby się wybrać do Rzymu. Kierunek ten nieustająco polecamy, ale największe polecenie dotyczy tego okresu teraz, u nas zimowego, a tam wieczna rzymska wiosna i pomarańcze, i cytryny, i specjalny włoski zapach. Czy jakąś dobrą radę moglibyśmy naszym słuchaczom na koniec dać?
Na pewno trzeba uważać na kieszonkowców. Muszę powiedzieć, że się sytuacja bardzo poprawiła, ale możemy paść ofiarą takich, powiedziałabym, nawet małoletnich kieszonkowców. Czyli żadne torebki z tyłu za nami, torebka pod pachą na widoku, plecaki tak samo zdejmujemy, trzymamy przed sobą, szczególnie gdzie mamy pieniądze, karty kredytowe, dokumenty. Ja osobiście w 11 lat, kiedy mieszkam w Rzymie, zostałam okradziona 2 razy. I oczywiście to nigdy nie była kwestia dużych pieniędzy, ale to jest największy problem, dokumenty. Proszę uważać na wszystkie miejsca, bary i restauracje, gdzie na zewnątrz stoi kelner z kartą dań i zaprasza do środka. To jest od razu znak, że jest miejsce turystyczne. Proszę sobie wyobrazić, tak zwyczajnie z praktycznego punktu widzenia, czy Rzymianin, który urodził się w Rzymie, albo mieszka tam w Rzymie, jego rodzina od 3 czy 4 pokoleń, czy on potrzebuje od kogoś informacji, gdzie można dobrze zjeść? Więc to jest od razu sygnał, że to jest naganianie turystów, więc unikajmy takich miejsc, bo możemy się bardzo rozczarować.